musimy załatwić. Ja chciałbym się podzielić takim słowem odnoszącym się bardzo chyba do każdego człowieka, aczkolwiek nie chciałbym, aby w tym miejscu znalazł się każdy człowiek, czy ty, czy ja. To jest odnośnie piekła. Często można spotkać ludzi, którzy mówią, Bóg jest dobry. Bo rzeczywiście tak jest. Bóg jest miłujący, to jak on może dopuścić, jak on może doprowadzić do tego, że człowiek znajdzie się w piekle. A więc jeżeli on jest dobry, to on nie może skazać człowieka na wieczne potępienie. Są też osoby i niektórzy rozprowadzają taką fałszywą, niebiblijną, nieewangeliczną naukę mówiącą o tym, że piekła nie ma. Ja chcę dzisiaj powiedzieć troszeczkę na temat piekła, nie dlatego, że straszę, ale dlatego, że wiem, że Słowo Boże o tym mówi. I nawet jeżeli byśmy zliczyli różne fragmenty wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa odnoszące się do piekła, odnoszące się do nieba, to zobaczymy, że On więcej mówił o piekle, aniżeli o niebie. A więc piekło jest rzeczywistością. I Biblia, jako święte Boże Słowo, ono naucza, iż wszyscy ludzie, wszyscy, każdy człowiek zmartwychwstanie na sąd i ludzkość zostanie rozdzielona na dwie grupy. I te grupy na kartach Słowa Bożego są prezentowane jako. Jedna jako sprawiedliwi czy też niesprawiedliwi, dobrzy, prawi, niegodziwi, święci, nieświęci. Święci i ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, owce i kozły. Ja wiele razy, kiedy ktoś zadaje mi pytanie, jak należy postąpić w takiej albo w takiej sytuacji, to jeżeli nie przekonują moje argumenty do takiego zachowania, a nie innego, to w ostateczności mówię do tej osoby, a jak Pan Jezus by postąpił? Czy też jak on postępował w podobnych sytuacjach, lub też i w jaki sposób on by się zachował. I ty musisz indywidualnie wtedy sobie odpowiedzieć. I jest piękny fragment, piękny, ale to jest tak prawdziwy, fragment, który do głębi porusza z Ewangelii świętego Mateusza z 25 rozdziału. I chciałem, żebyście zobaczyli, co Pan Jezus uczyni po swoim powrocie. I my często czytamy te fragmenty, może to tak przechodzi obok, ale zobaczmy. W Ewangelii świętego Mateusza w 25 rozdziale jest opis sądu, dnia sądu. I czytamy, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię? Albo pragnącym, albo a daliśmy ci pić. A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię, albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do ciebie? A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu nie odwiedzaliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaź wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. A więc ten fragment, i to mówił Chrystus, on wyraźnie mówi, iż los człowieka jest w miejscu albo w wiecznej kaźni w piekle, albo w wiecznym życiu w niebie. To powiedział Pan Jezus Chrystus. Więcej możliwości prócz tych dwóch nie ma. Ludzie z upływem wieków po Chrystusie wprowadzili jedno z nauk, która mówi, że pomiędzy jednym a drugim jest coś jeszcze pośredniego. A więc tak, nie musisz być za bardzo dobry, żeby być od razu w tym dobrym miejscu, ale nie jesteś jeszcze tak zły, żebyś się znalazł w tym złym miejscu. A więc wymyślimy i ustanowimy, że będzie miejsce pośrednie i nazywamy to czyśćcem. Ale w nauczaniu Jezusa Chrystusa nie ma mowy nic na ten temat. Prócz tych dwóch możliwości nie ma innej możliwości. Są dwie drogi. Jedna szeroka na zatracenie, jedna wąska, która dowiedzie do życia wiecznego. To też powiedział Pan Jezus Chrystus. Bez względu na to, czy ty idziesz za Chrystusem, przyjeźdź Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela i żyjesz z Nim, czy też w ogóle nie chcesz słyszeć o Chrystusie, to twoja dusza nigdy nie umrze. Będzie żyła wiecznie. Tylko teraz pytanie, gdzie ona się znajdzie? Czy ona będzie z Bogiem na wieki? Czy ona będzie razem z demonami i szatanem? I z tymi, którzy Ewangelii nie są posłuszni? Innych możliwości nie ma. Jeżeli byście studiowali, wzięli sobie uczone jakieś książki naukowe i zastanawialibyście się, co mówią inne religie na temat życia wiecznego, to powiem wam, że islam wierzy w istnienie siedmiu piekieł. Buddyzm naucza o siedmiu gorących piekłach. Hinduizm mówi o głębokiej otchłani przeznaczonej dla niemoralnych kobiet i niewiernych mężczyzn. I my możemy tak odskakać od książki do książki i co ta religia mówi, albo ta religia, co ten jakiś guru mówi, albo ten. Dla nas, dla ludzi, którzy uważają się, że są chrześcijanami, powinna nasza odpowiedź być oparta o to święte Boże Słowo, czyli Pismo Święte. I o to, co to Pismo Święte mówi. I biblijny punkt widzenia stanowi, iż kara wieczna, zatracenie, przebywanie z dala od Bożej obecności. O tym mówi Paweł Apostoł w drugim liście do Tesaloniczan, pierwszym rozdziale i siódmym i dziewiątym wersecie. I on mówi tak, w ogniu płomienistym, Jezus, to mówi o Jezusie, który przyjdzie, gdy się objawi z nieba ze zwiastunami mocy swojej, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. A więc punkt widzenia ten biblijny mówi o karze wiecznej dla tych, którzy w ogóle Boga nie znają lub też dla tych, którzy znają Boga, wiedzą, o jaki on jest, ale nie chcą żyć tak, jak on mówi. To kara jest wieczne potępienie. Dalej, w Księdze Apokalipsy świętego Jana, w 20 rozdziale, od 10 do 15 wersetu, możemy wyczytać bardzo mocne słowa i czytamy tam, że diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się te zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami napisane było w ich księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nim się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. A więc mówi się o tej drugiej śmierci, czyli którą jest jezioro ogniste. W objawieniu Jana też, tylko w 21 rozdziale i 8 wersecie czytamy, że udziałem bojaźliwych, niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Ważna jeszcze jest kwestia, że każdy człowiek, który przychodzi na świat, on przychodzi w stanie grzechu. Jest to konsekwencja tego, co wydarzyło się w ogrodzie Eden. A więc Adam zgrzeszył wraz z Ewą i konsekwencją tego jest upadek. I my mamy tą grzeszną naturę. I Pismo Święte zapowiada, że raz narodzeni, którzy przychodzą na ziemię, na świat, oni dwa razy umrą. Raz, kiedy fizycznie umierasz i drugi raz, kiedy odrzucasz Ewangelię, nie żyjesz według tej Ewangelii, umierasz drugi raz, to jest ta duchowa śmierć. I chciałbym wam powiedzieć o tym, że piekło jest realne, jest rzeczywiste i Jezus Chrystus mówił o tym wiele razy, a tak znamienne są jego słowa zapisane w Ewangelii świętego Łukasza w 16 rozdziale od 19 do 31 wersetu. Myślę, że każda osoba tutaj obecna o tym wie. Jest to podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Aczkolwiek ja nie wierzę, że to jest to podobieństwo. Jest to realna historia, o której Jezus mówi, wymienia imiona tych ludzi i potem opisuje ich los, który jest ich udziałem po śmierci tutaj na ziemi. I czytamy, że był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty, kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły lizały jego rany i stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe, ponieważ też umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim, między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy stąd chcą do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i prochów, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. I teraz zauważcie, ta historia, ona opisuje piekło, jak ono wygląda. I oto w tej historii możemy wypisać, możemy odnaleźć 8 cech, które mówią o okropnościach piekła. Po pierwsze, że grzesznicy, którzy przebywają w piekle, mogą widzieć świętych w niebie. A więc to jest również męka, że ten ma dobrze, a ja mam źle. Po drugie, w piekle nie ma miłosierdzia. Niektórzy myślą, że jeżeli on umrze i był bardzo złym człowiekiem, zostawię trochę pieniędzy, to ktoś przez różnego typu modlitwy, różnego typu składanie ofiar, jego wymodli. Psalm Dawidowy mówi: człowieka żadnym sposobem nie wykupi człowiek. I jeżeli znajdziesz się w piekle, to w piekle nie ma miłosierdzia. To już jest za późno. Często ludzie mówią, że oj, nie mam czasu na to, nie mam czasu, ale na wszystko inne jest czas, tylko nie na Boga. Po trzecie, w piekle nie ma ulgi i nie ma ukojenia. Ten bogacz mówi do Abrahama: męki cierpię w tym płomieniu. A więc po czwarte, panują tam nieustanne męki. Prawdziwy ogień, który pali, ale nie pożera, ani nie zabija. Po piąte, istnieje pamięć o życiu na ziemi. I ty możesz to wspominać. Salomon powiada, że ten, który wspomina swoją udrękę lat poprzednich, jest to dla niego niczym piołun i trucizna. Dlatego ważną rzeczą jest, aby przyjść do Boga tutaj, kiedy żyjesz i tą przeszłość twoją złożyć u Jego stóp, żebyś był wolny. Po szóste, w piekle nie ma przyjaciół. Człowiek jest z dala od towarzystwa i od Boga. Po siódme, i to jest ważne, z piekła nie ma wyjścia. Kiedy jeździłem do więzienia, aby usługiwać więźniom i mieliśmy tam czas śpiewania dla Pana, oni bardzo lubili jedną pieśń. Dziś rozrywa Bóg kajdany. A więc marzą o wolności. Wielu więźniów, i o tym historia mówi, uciekało z więzień. I czasami im się to udało. Ale chcę powiedzieć, że z piekła nie ma drogi wyjścia. Rozciąga się tam wielka, niewzruszona i niezmierna przepaść. Otchłań, głębia, czeluść. Tam nie będzie czyśćca. I ważna rzecz, o czym teraz powiem. Decyzja przeznaczenia, niebo lub piekło, zapada w obecnym życiu. Tutaj ziemskim życiu. A więc to od ciebie zależy, gdzie się znajdziesz. I to powoduje, że ty musisz sam żyć. Jeżeli zdecydowałeś się żyć i znaleźć się w piekle, hulaj dusza. Piekło jest, powiem. Za to pozwie cię Bóg na sąd. Ale jeżeli chcesz znaleźć się tam w wieczności z Bogiem, to ty musisz żyć tak, jak On chce. Jest to Boży wymóg. Ja niejednokrotnie mam rozmowy i ktoś tam zaczyna mówić o jakichś grzesznych rzeczach, a ja mówię do tego żonatego, dzieciatego człowieka, ale to jest grzech. A co tam grzech? Ja mówię, za ten grzech staniesz kiedyś przed Bożym sądem. I on wtedy zamilkł. On chodzi do kościoła, ale gdzieś tam próbuje sobie gdzieś sobie grzeszyć. Po ósme. Każdy przebywający w piekle uwierzy w Jezusa, ale będzie już za późno na to, aby być zbawionym. Nikomu nie będzie darowana druga szansa. Wielokroć słyszymy o ludziach, którzy przeżyli pewne katastrofy. Oni wypowiadają się, Bóg dał mi drugą szansę. Rok temu świat pasjonował się tym, co wydarzyło się w Chile, kiedy byli uwięzieni na głębokości, zdaje się, 800 metrów pod ziemią górnicy. I nie wiem, czy wiecie, ale kilku z nich nawróciło się tam do Chrystusa. Oddało swoje serce do Chrystusowi. Ja wiem o tym, że kilku z nich przyjechało w podzięce do Boga, pojechali w pielgrzymkę do Ziemi Świętej, aby podziękować w tamtym miejscu Bogu za ocalenie życia i oni świadczą swoim życiem o tym, kim jest Bóg. Że wiara w Chrystusa, że spotkali Chrystusa właśnie tam, w obliczu śmierci i Jezus pomógł im przetrwać te trudne chwile i wyszli na wolność, wydobyto ich i dziękowali Bogu. I o tym świadczą wszystkim. I teraz, kiedy słuchasz tego, to wcale nie znaczy, że ty musisz się znaleźć w piekle. I kiedykolwiek jest mowa o czymkolwiek, to ty musisz się zastanowić, a czy jest wyjście z tego. Oczywiście, Słowo Boże daje nam drogę wyjścia. Ono mówi o piekle, ale ono mówi o niebie. I Bóg nie stworzył piekła dla ludzi wierzących, ludzi, którzy kochają Boga. Dlatego, że jeżeli ty kochasz Boga, jesteś Jego dzieckiem, to ty będziesz starał się przypodobać Jemu. Bóg dla tych ludzi, On stworzył niebo. I niebo, żeby było niebem, to w żaden sposób w tym miejscu nie może się znaleźć grzech. Niebo jest bezgrzeszne. Ale żeby być w piekle, wystarczy grzeszyć. Wystarczy chcieć grzeszyć i nic z tym nie robić. I teraz chcę powiedzieć o tym, co musisz zrobić, aby zostać zbawionym. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, kiedy zaczął służyć, to głoszone było słowo, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Upamiętajcie się. Czym jest upamiętanie? To nie jest coś, że ty chodzisz i mówisz, że taki jest i nic z tym nie robisz. Ale upamiętanie to tak naprawdę jest odwrócenie się od grzechu. To jest tak naprawdę zmiana też twojego sposobu grzechu i życia. To też nie odbywa się to tak normalnie. W tym ty powinieneś mieć czynny udział, a więc z Panem Bogiem. Jeżeli Bóg daje ci łaskę, to wtedy ty musisz z tej łaski skorzystać i w tym jest potrzebny twój czynny udział. Musisz zaprzestać swoich dotychczasowych działań i czynów. I upamiętanie to jest takie bardzo silne przekonanie o tym, aby zmienić swój kierunek życia, aby stać się pokornym przed Bogiem, aby porzucić grzech, żeby już nie wracać do grzechu, ale pójść całkowicie inną drogą. I ty musisz naprawić to, co jest złe. Kolejnym krokiem, który jest w tym niezbędny, aby być zbawiony, aby nie być w piekle, jest żal za grzechy. I co ten żal, czy też inaczej skrucha, oznacza? To jest nic innego, jak przyznaje się do grzechu. Wiele ludzi jest złapanych na gorącym uczynku i zaraz się usprawiedliwia albo to, albo to, albo to, albo to. Zawsze znajdą jakieś takie wytłumaczenie. Adam zgrzeszył i odpowiedzialność za ten grzech złożył na Ewę. To mówi, ona mi dała ten owoc i dlatego ja zjadłem. A ona też się usprawiedliwiała. No na kogo zrzuciła? Na węża. Wąż już nawet za bardzo nie ma na kogo zrzucić. I tak zawsze jest. A to ten, a to ta. Albo z powodu niego ja tak robię, albo z powodu niej. Ale żal za grzechy to jest przyznanie się do grzechu. Jest to smutek, żal z powodu popełnienia tego grzechu. Po drugie jest to świadomość własnych uchybień i też mocne postanowienie zmiany i poprawy swojego życia. A po trzecie jest to głębokie uniżenie i ból z powodu grzechu. Są to też wyrzuty sumienia. Niekiedy ludzie są tak zdeprawowani, że oni nie czują żadnych wyrzutów sumienia z powodu tego, że uczynią zło drugiemu człowiekowi. Żadnych. Teraz żyjemy w takim czasie, że za byle co można być zabitym. Wczoraj w telewizji podano, że kierowca autobusu podmiejskiego w Krakowie, nocnego, woził ludzi i na jednym przystanku zwróciła się do niego studentka, 21-letnia studentka, która powiedziała, proszę pana, ja bardzo pana proszę, żeby pan podwiózł mnie na jakiś tam przystanek, który ja zapomniałem wysiąść. I to było wieczorem. Wiecie, co on zrobił? On się tak zdenerwował, że ją zabił. Że ją zabił. Zauważcie, do czego dąży świat, do czego, jak bardzo wzrasta zło. I ty musisz, nie możesz zapomnieć o dwóch faktach odnoszących się do Boga i do upamiętania. To jest taki, że Bóg jest tym, który chce, aby wszyscy ludzie się upamiętali. Pan Bóg, Paweł mówi, Pan Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Ewangelia Jana mówi, że Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I po drugie, że upamiętanie jest darem Boga. Po trzecie, trzeci krok, który musisz uczynić, to jest uwierzyć w kogoś. W Dziejach Apostolskich, w 16 rozdziale, 31 wersecie czytamy, że kiedy Paweł wypowiada słowo do strażnika więziennego, uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony. A więc tym, co gwarantuje twoje zbawienie, jest ukończone dzieło na Golgocie, na krzyżu. Jezus, kiedy wydał swój ostatni głos, wykonało się, to tak naprawdę powiedział, że wszystko, co trzeba było ponieść, każdą karę za twój grzech, on poniósł. I ty musisz coś z tym uczynić. I Jezus przyszedł oddać życie swoje, aby zbawić człowieka od wiecznej śmierci. Łukasz powiada, i Syn Człowieczy przyszedł po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A te wersety, które ludzie czytają w trakcie świąt Bożego Narodzenia z Ewangelii Łukasza, które mówi, że narodzi Syn i On zbawi lud swój od grzechów Jego. A więc przyjście Pana Jezusa było takie, aby zbawić Cię, aby uwolnić Cię od mocy grzechu. Są ludzie, którzy nie mogą się uwolnić od grzechu. Chcą być wolni, ale to w dalszym ciągu ich tak jakby ciągnie do tego. Oni są zdesperowani, oni dłużej nie mogą tak żyć. I oni wtedy wołają do Pana i Bóg przychodzi, ich uwalnia. Bóg jest w stanie Tobie pomóc. Pamiętaj, że rodząc się z natury Adama, jesteśmy wszyscy zgubieni. Jesteśmy grzeszni. ale on przyszedł po to, aby zbawić lud od grzechów jego. I czwarta rzecz, ty musisz wyznać swoją wiarę. W liście do Rzymian apostoł Paweł w 10 rozdziale, 9 wersecie mówi o kolejnym fundamentalnym kroku wiodącym do zbawienia, że bo jeśli ustami swoimi wyznasz, inaczej ogłosisz, powiesz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, wtedy będziesz zbawiony. A więc to musisz to wypowiedzieć, w to, w co wierzysz. I to twoje ustne wyznanie złożone przed innymi ludźmi jest tym, co potwierdza twoją wiarę w odkupieńcze dzieło krzyża, a tym samym gwarantuje tobie zbawienie. I jeszcze raz powtórzę o tych krokach wiodących do zbawienia. To jest po pierwsze upamiętanie, po drugie to jest wiara w Chrystusa, trzecie to jest otwarte wyznanie twojej wiary przed innymi. I ty musisz sam z tym przyjść do Chrystusa. Bo Ewangelia mówi, że każdy odpowie za swoje życie. Każdy. A więc odpowiedzialność za to, za twoje życie poniesiesz ty, a nie kto inny. I odpowiedzialnością twoją jest podjęcie decyzji. Czy chcesz spędzić wieczność z Bogiem, czy chcesz spędzić wieczność z szatanem, jego aniołami i tymi wszystkimi, którzy żyją nieporządnie. I myślę, że w każdym z nas jest w sumieniu taka myśl, która mówi, że nawet jeżeli ty mi uczyniłeś tyle złego, i jeżeli ta sprawiedliwość nie dopadnie ciebie tutaj na ziemi, to jest ktoś, który wymierza sprawiedliwość. Tą osobą jest nikt inny jak sam Bóg. Jezus powiedział, że Ojciec miłuje Syna i wszelki sąd przekazał w ręce Syna, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. I kto nie czci Syna, nie czci i Ojca. Ale Jezus wypowiada jeszcze jedno znamienne słowo, że nie ja was będę sądził, ale sądzić was będzie to oto słowo. Dlatego też jeśli ty przychodzisz do Boga i ty otwierasz tą księgę i zaczynasz czytać tą księgę, to tak naprawdę ty siebie osądzasz. To słowo pokaże ci, jakim jesteś. Ono jest niczym lustro, że ty zobaczysz swoje życie. Może dziś, może jutro, ale ważna rzecz, co ty z tym zrobisz. Bo jeżeli przychodzisz każdego rana do lustra i widzisz, że włosy są niepoukładane, istotę zaraz coś tam robisz z sobą. Tak samo jeżeli w lustrze Bożego Słowa zobaczysz, że twoje życie jest nieporządne, wtedy ty powinieneś coś z tym uczynić. Bóg nie chce, aby człowiek był zgubiony, ale Bóg chce, aby ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. I ważna jeszcze rzecz, na koniec powiem, zbawienia wiecznego nie możesz kupić. Nie możesz wychodzić do jakichś świętych miejsc. Zbawienia wiecznego nie możesz zarobić na nie, ale zbawienie wieczne możesz otrzymać za darmo. Za darmo. To jest fundamentalna prawda wynikająca ze Słowa Bożego, że zbawienie jest za darmo dla każdego, zarówno dla biednego, jak i bogatego, dla tego pobożnego, jak i niepobożnego. Ale kiedy ty uwierzysz w Chrystusa, to wówczas następuje zmiana w twoim życiu, że ty to swoją wiarę przeradzasz czy przekuwasz w dobry czyn, bo wiara bez uczynków jest martwa, z tym, że uczynek wypływa z twojej wiary. I jeżeli dzisiaj Pan Bóg dotyka twojego serca i chciałbyś coś uczynić z tym, co usłyszałeś, może ze swoim życiem, to chcę dać tobie dzisiaj szansę. Chcę ci powiedzieć, że Chrystus na krzyżu umarł za twoje grzechy, że On woła ciebie i puka do twojego serca. Jeżeli otworzysz Jemu drzwi swojego serca, On tam wejdzie, ale musisz uczynić to indywidualnie, musisz to uczynić sam na sam z Bogiem. I jest taka modlitwa, którą zawsze, wszędzie ludzie modlą się, aby przyjść do Chrystusa i oddać Jemu swoje życie. I jeżeli będziesz chciał dzisiaj to uczynić, to możesz wraz ze mną się pomodlić i aby Chrystus zamieszkał w twoim życiu, abyś miał to pewność, że z Chrystusem dojdziesz do tego miejsca, gdzie jest On. I On sam powiedział, że przyjdzie, ażeby zabrać ludzi do tego miejsca, gdzie On sam, aby być z nimi na wieki. Dlatego chciałbym, abyśmy wszyscy powstali i mogli wypowiedzieć do Pana Jezusa takie słowa, słowa takiej modlitwy. Drogi Panie Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym i umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Ty byłeś złożony do grobu. Trzeciego dnia zbudzony jesteś, zostałeś z martwych i żyjesz na wieki wieków. Jestem człowiekiem grzesznym i potrzebuję Twojego przebaczenia. Wierzę, że Ty umarłeś za mój grzech. Panie, ja przepraszam Cię za moje grzechy i winy. Proszę, wybacz mi je wszystkie. Panie, ja chcę odwrócić się od tego starego, grzesznego sposobu życia i wybieram Twoją drogę. Otwieram moje serce i zapraszam Ciebie do mojego życia jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela. Wyznaję Cię moim Panem, wyznaję Cię moim Zbawicielem, wyznaję Cię moim Bogiem i oddaję Ci całe moje życie. Jestem Twój, Panie Jezu, i chcę naśladować Ciebie do końca moich dni. Niech Twoja święta krew oczyści mnie od wszelkiej zmazy i wypełni moje serce swoją miłością. Amen.